Funkhaus Europa.
Funkhaus Europa.
Funkhaus Europa.
Interview. Przepytuje Jacek Tyblewski.
Mówi się o tobie, że mieszkasz tam, gdzie pracujesz.
To się zgadza po części, faktycznie. Mamy w biurze rozbudowane pomieszczenie socjalne, kuchnię, która bierze się głównie z tego, że cała redakcja, trzon redakcji ma tendencję do pracowania przez weekend. Najwygodniej, najtaniej można zjeść, zrobiąc to w warunkach prawie domowych.
Od jak dawna uprawiasz samo życie?
Odtąd, od kiedy ją mamy, od 2002 roku, od listopada, kiedy ją jako trzeci wydawca przejęliśmy od poprzednika.
Ale to nie jest początek twoich dziennikarskich przygód, prawda?
O nie, pierwszą dużą przygodą była Angora, tygodnik Angora w mutacji na Niemcy, ale była to w zasadzie już druga przygoda. Pierwsza przygoda była bardzo amatorska jeszcze za czasów studenckich. Produkowaliśmy coś z kolegą, moim aktualnym wspólnikiem w firmie też, co się nazywało Przegląd Gospodarczy. Na bazie informacji zbieranych z internetu i wydawanych naprawdę w formie amatorskiej na powielaczu. Pierwsze wydanie miało, jak dobrze pamiętam, 10 sztuk nakładu, ostatnio coś około 200. To była, nazwijmy to, gazeta darmowa, był to raczej biuletyn, zszywane kartki skopiowane, która ale też rosła w objętość, którą otrzymywali klienci jednej z zaprzyjaźnionych firm paczkarskich, które wówczas zbierały paczki tutaj u nas w rejonie. Ukazało się w sumie tego chyba 10 czy 12 numerów na przestrzeni dobrego roku.
Jeśli obserwuje się ciebie w pracy i rozmawia od czasu do czasu o twoich przedsięwzięciach, to można mieć wrażenie, że samo życie, czy w ogóle ta działalność dziennikarska, taką jaką prowadzisz, to jest nie tylko praca, tylko właśnie sposób na życie, taka filozofia życiowa wręcz.
To jest coś, z czym żyje się faktycznie na co dzień. Gazeta to nie jest tylko zamknięcie numeru, to jest szukanie tematów, to jest szukanie kontaktów, to jest to, co się dzieje poza gazetą, promocje, organizacje, partnerstwa medialne z organizatorami itp., także faktycznie dzieje się tego więcej.
Ale właśnie nie tylko ta strona dziennikarska, wręcz również ta wydawnicza, tak? To mnie zawsze dziwiło w naszych rozmowach, że ciebie równie mocno co ta strona merytoryczna, tak? Artykułów, informacji, publicystyki na łamach gazety, równie silnie interesuje cię ta sfera działalności wydawniczej, która no, jest niedziennikarska. A ty sprawiasz pomimo wszystko wrażenie, że to jest no, coś kompletnie fascynującego i potrafisz w bardzo obrazowy i kwiecisty sposób o tym opowiadać.
Zgadza się. Być może coś w tym faktycznie jest. Ja sam tego nie zauważam. Być może trzeba to widzieć z zewnątrz. Może się bierze to z tego, że w zasadzie z wykształcenia, które mam bardzo techniczne, bo jestem informatykiem, być może z tego pewne zainteresowanie, czy to techniką, czy jej wykorzystaniem, zastosowaniem. Także jestem znany z tego u nas w redakcji, a nawet w drukarniach, w których drukujemy. To już mnie się zdarzało, że mnie drukarze pytają czasami o radę albo jakąś pomoc techniczną, jak to czy owo zrealizować. Z tego się ze mnie tutaj faktycznie w redakcji czasem śmieją. Ale to myślę, że się bierze dokładnie z tego, że moje tło, jeśli chodzi o wykształcenie i zainteresowanie w związku z tym jest bardzo techniczne. Z drugiej strony przyznaję się, nie jestem wykształconym, formalnie wykształconym dziennikarzem. Tu mam ten komfort, że mam kolegę w redakcji, Henryka Kolara, który jest w tej mierze o wiele bardziej wykształcony. W związku z tym, no faktycznie wychodzą tu czasami te moje tendencje do innych zainteresowań.
Miewasz kontakt z czytelnikiem?
Jak najbardziej tak. Przede wszystkim na różnego typu imprezach, które czy współorganizujemy, czy jesteśmy ich partnerem medialnym. Najpóźniej wtedy, kiedy zaczęliśmy się pojawiać w programie telewizyjnym Słownik Polsko-Polski na TV Polonia, ludzie zaczęli też kojarzyć nasze twarze. I od tego czasu mniej więcej zdarza mi się, na szczęście nie za często, że przychodzą ludzie, co mnie cieszy, porozmawiać, zapytać coś, czasem coś skrytykować. Zdarza się też, ale tak było ostatnio na przykład na koncercie gwiazd w Essen, gdzie przyszedł jeden pan i mówi, on mnie zna z telewizji i ma tylko pytanie, akurat byłem na przerwie na naszym stoisku, czy mógłby sobie zrobić ze mną zdjęcie. Byłem w szoku.
To rzadko zdarza się dziennikarzem prasowym czy radiowym. Mówiłeś, że znasz tych czytelników. Kto czyta samo życie?
To znaczy, na pewno nie znam wszystkich, bo gdyby tak było, to bylibyśmy geniuszami.
Chociaż nie jestem pewny.
Nie, myślę, że stosunek chociażby liczby czytelników do mojej jednej skromnej osoby jest taki, że byłoby to realnie niemożliwe, mając około 20 tysięcy nakładu przy normalnej sprzedaży, normalnym czytelnictwie. Szacujemy nasze czytelnictwo zależnie od sezonu na 20-30 tysięcy osób. Ci, z którymi miałem kontakt, to są osoby no, zwykle raczej od 40 wzwyż, mówiące jeszcze całkiem nieźle po polsku, co też jest warunkiem tego, żeby czytać naszą gazetę zwykle, choć nie zawsze te osoby nauczyły się polskiego w wieku dziecięcym, jako języka ojczystego. W dużej mierze, tu się samo życie akurat różni od Angory, czytelnikiem. Czytelnicy samego życia to ludzie, którzy przyjechali głównie do Niemiec pod koniec lat 80., na początku lat 90., czyli tak zwani przesiedleńcy, później przesiedleńcy. To jest ten nasz czytelnik, który zwykle jest przynajmniej te 20 lat w Niemczech, szczególnie w przypadku samego życia. Na pewno jest zainteresowany Polską, na pewno jest zainteresowany swoim regionem, ale przynajmniej ci, których może to się bierze też z kontekstu, gdzie się tych ludzi spotyka. Ci, których spotykam, interesują się też tak zwanymi sprawami polonijnymi, czyli polskojęzycznych mieszkańców Niemiec, którzy w jakiś sposób są aktywni w Niemczech kulturalnie, zawodowo, że w jakiś sposób starają się coś robić razem.
Pism polskich w Niemczech jest niewiele. Jaki jest klimat pomiędzy tymi pismami, tymi redakcjami?
No to będzie wesoło, bo nie wszyscy czytelnicy na przykład Angory czy samego życia wiedzą, że obydwie te gazety mają tego samego wydawcę w Niemczech. Więc bywa na przykład, że dzwoni do nas reklamodawca i najpierw pyta o informacje dotyczące, dajmy na to, samego życia. Jest zadowolony, dziękuję za rozmowę, odkłada słuchawkę, po czym dzwoni jeszcze raz, opowiada koleżanka, i tym razem pyta o Angorę, mówi, już z panią rozmawiałem, przepraszam, chyba się pomyliłem. Podobnie z czytelnikami. Jako w zasadzie trzeci tytuł, który się liczy, bo reszta jest raczej regionalna, trzy tytuły są sprzedawane na terenie całych Niemiec, to mamy Info i Tips. Tu stosunki są... nazwałbym to ciekawie dziwne. Na początku naszej działalności, no wiadomo, na konkurenta, który przychodzi jako młodszy na rynku, kiedy zaczynaliśmy z Angorą, Info istniało 7 lat, wydawca patrzył na nas trochę z zainteresowaniem, ale też pewnym trzymaniem kciuków, oby się im nie powiodło. W pewnym sensie zrozumiałe przy tak małym rynku. Z drugiej strony, parę lat temu mieliśmy okazję z wydawcą się spotkać w ramach Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Szczecinie. Muszę powiedzieć, że to było raczej bardzo dla mnie niespodziewanie sympatyczne czy normalne ludzkie spotkanie, gdzie można było przy piwie porozmawiać nie tylko 5 minut typowy small talk, ale gdzie można było faktycznie dobre pół godziny, godzinę porozmawiać i było i o czym. I zaczęło i skończyło się to w przyjacielskich stosunkach. Natomiast znowu kolejny rozdział w tej samej historii to krótka informacja, którą opublikowaliśmy w listopadzie zeszłego roku, że znowu konkurent pana Węglorza, ale w innej działalności, mianowicie jako organizator imprez polonijnych, pan Krzysztof Winczura, został niewpuszczony na imprezę organizowaną przez właśnie wydawcę Infa. Ta informacja, która się okazała na łamach samego życia i Angory, prawie by się nie skończyła w sądzie, a w każdym razie była powodem do tego, żeby zajęcie miało przynajmniej dwóch adwokatów.
Zamknijmy na chwilę ten rozdział tego życia gazetowego, bo w tych pomieszczeniach, w których powstaje gazeta, dzieją się różne rzeczy, takie przynajmniej mam podejrzenie, ponieważ przechodząc tutaj do tej kuchni, która staje się chyba miejscem takich towarzyskich posiedzeń również i rozmów poza biurkami, widziałem studio nagraniowe.
Zgadza się, to jest akurat taki mój prywatny kąt w normalnej redakcji, prawdopodobnie biuro szefa wygląda tak, że są jakieś skórzane fotele, duże imponujące biurko, regały z książkami. U mnie natomiast tak nie jest, ponieważ zgadza się od 11-12 roku życia gram do dzisiaj. To hobby akurat muzyka, a szczególnie jazz, a szczególnie grany na gitarze basowej czy fortepianie, zajmuje dosyć dużą część mojego prywatnego czasu. W związku z tym akurat tak się składa, że studio mamy w strefie przemysłowej Dortmundu, w związku z tym wolno tutaj hałasować o dowolnych godzinach. Można robić co się chce, o jakiej godzinie się chce, czyli nawet skończywszy gazetę czy skończywszy pracę o godzinie 22, można jeszcze usiąść faktycznie do instrumentu i zagrać, czy dokończyć jakąś techniczną historię opracowania, nagrania itp. Okay. pięciostrunowa gitara basowa to w zasadzie brat pięciostrunowego kontrabasu, o którym mało kto wie, a na którym się gra w orkiestrach symfonicznych. Normalny kontrabas czy gitara basowa kończy się na E. Ale żeby zagrać w tonacji wygodnej dla dęciaków, gra się często na przykład w S-dur, w D-mol, w C-mol, tego typu tonacjach, w których nagle trzeba było te dźwięki oktawować. Natomiast na pięciostrunowym instrumencie ma się tą wygodę, że można konsekwentnie zejść na dół aż do toniki. Stąd ta różnica.
Nad czym pracujesz obecnie?
Opracowuję nagranie takiego projektu, który nie jest moim projektem, gdzie tylko mnie zaproszono do grania jako instrumentalistę, jako basistę. Po sąsiedzku z miasta Hamm, koło Dortmundu, niemieckojęzyczny zespół neofolkowy.
A jeśli chodzi o swoje przedsięwzięcia, swoje własne, w jakiej kategorii można cię odnaleźć, w jakich klubach grywasz, w jakich klubach można cię posłuchać i w jakim towarzystwie, na jakim instrumencie?
Mamy już od, w tej chwili, w przyszłym roku będzie miał 20 lat taki combo 9-osobowy, czyli taki mini big band, tak się ten format nazywa w jazzie, w Hilden pod Düsseldorfem, gdzie gramy mainstreamowy jazz, czyli głównie są to historie z pogranicza swingu, jazz rocka, tego typu rzeczy. Mamy wokalistę, dwóch saksofonistów, dwóch trębaczy, puzonistę, pianistę, perkusistę i mnie na gitarze basowej od początku istnienia tego zespołu, 1994 roku. Poza tym grywam też w ostatnim czasie w klubach jazzowych na sesjach. Czy to jest Domicji w Dortmundzie, znany być może co niektórym nawet z nagrań radiowych, które się tutaj odbywają niekoniecznie w czasie sesji jazzowych. Tutaj w okolicy staram się grywać z różnymi ludźmi. Cel tak naprawdę jest taki, żeby przez powstałe tam kontakty stworzyć mniejszą, bardziej ruchliwą grupę. Wybór kolegów, muzyków, tak zawodowców, jak i ambitnych amatorów, do których ja się raczej zaliczam, jest stosunkowo duży. Także nie trzeba gdzieś jeździć daleko po to, żeby spotkać bratnie dusze.
To zapraszamy do domicyli i dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i zapraszam również. Kto wie, może można mnie czasem zobaczyć.
Funkhaus Europa.
Funkhaus Europa.
Funkhaus Europa.
Interview. Jacek Tyblewski przepytuje w poniedziałki na antenie radia Funkhaus Europa.